Powracamy do naszej rozmowy i może zacznę od wspomnienia. Kiedy widziałyśmy się z obecną tu Kasią Walczewską miesiąc temu, kiedy rozmawiałyśmy o tym, że zaczęła się szkoła, rozpoczął się wrzesień, zaczęły się najróżniejsze
przeżycia.
Przeżycia, masa obowiązków, bo głównie zatrzymywałyśmy się przy młodych ludziach. No i przy tej profilaktyce, prewencji, przy tym pomarańczowym światełku, które daje nam powolutku znak, że stop, zatrzymajmy się, nie pędźmy tak. Zobaczmy to właśnie oczami tych młodych ludzi, co się dzieje wokół nich. No to wniosek nam się nasunął jeden właśnie o trudnościach. Powiem w ten sposób, może z komunikacją międzypokoleniową nawet, między tym młodym człowiekiem a jego otoczeniem, najbliższym otoczeniem, czyli rodzicem. I wówczas wspomniałyśmy o waszym programie, o waszym pomyśle, który realizujecie wraz z panem Adamem. I
tak, Adam może... Niech opowie, jak to się zaczęło. To czyli, on był inicjatorem w ogóle takiego.
Czyli coś, co stanowi swoistą szkołę dla rodziców. Podpowiedź, umiejętności. Można nauczyć się tychże umiejętności komunikacyjnych. I trzeba się ich uczyć, żeby spać w miarę spokojnie.
Oczywiście, że należy się uczyć poprawnej komunikacji, a idea zrodziła się w postpandemicznej rzeczywistości, kiedy tak naprawdę otoczeni technologią zdaliśmy sobie sprawę, że w 2020 roku tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak to, że wszystko płynie i wszystko jest przewidywalne, wszystko jest jasne. Dowiedzieliśmy się nagle, że świat się zatrzymał. Że zmierzamy się wszyscy z jednym zagrożeniem, o którym tak naprawdę bardzo mało wiemy. I to zagrożenie sprawiło, że owszem, zostaliśmy zamknięci w domu, ale jednocześnie to zamknięcie w domu dla wielu osób miało negatywny wydźwięk, ponieważ nie mieli kontaktów, zwłaszcza pod kątem rozwoju młodych ludzi. Jednym z aspektów dorastania jest potrzeba przynależności w grupie i ta potrzeba została poważnie zaburzona w covidowej rzeczywistości. I zdecydowaliśmy się wspólnie we trójkę z Marcinem i z Katarzyną na projekt, który jest przede wszystkim edukacją dla rodzica. Czyli z jakimi problemami my możemy się zmierzać w rzeczywistości. Jak rozmawiać z dzieckiem. Jak być rodzicem, jak być nawigatorem, jak tak naprawdę komunikować się efektywnie między sobą i jakie problemy mogą mieć młodzi ludzie od tych najmniejszych, a do tych największych.
Trzeba być bardzo czujnym w ogóle.
No właśnie, rozwińmy to. Pan powiedział o tym, że nie podobała się sukienka, w której przyszła do szkoły młoda dziewczyna. I dla niej to jest problem. Jej koleżance.
Oczywiście.
Mama tego nie może zbagatelizować.
Dzisiaj tutaj właśnie to jest tak, że w ogóle rodzic, jeżeli nie będzie wypłaszczał przeżyć tego dziecka, tylko to, co Adam wcześniej powiedział, będzie usiłował mieć na tym samym poziomie wzrok, to będzie mógł spróbować chociaż dostrzec. Wiesz, nie wiem, jak ty się czujesz. Ja tak jakby nie miałam takich przeżyć, ale rozumiem, że to było coś dla ciebie takiego znaczącego, żeby pokazać też dziecku, że... Bo dzieci są na to uczulone w ogóle, że
bo rodzic... uważają, że mój problem to nie jest problem dla ciebie, prawda?
Dokładnie. I też dzieci mają jednak uczulenie na to, że nie chcą, żeby rodzic się wymądrzał. Że weź, ty zawsze wiesz lepiej, weź. Niech pani nie gada, pani wie wszystko lepiej. Dzieci mają na to uczulenie i właściwie im się nie dziwi, bo my jako dorośli też nie lubimy, jak ktoś nam wytyka coś, albo jak ktoś się gdzieś nad nami mądrzy, czy stawia wyżej. Bo po prostu chcielibyśmy mieć prawo do własnego zdania. I to jest coś takiego, co też chcemy wraz z Marcinem Rzeczkowskim i z Adamem pokazać rodzicom, pokazać dorosłym, że można nauczyć się stać obok tych dzieci, bo my zmierzamy do takiego społeczeństwa, gdzie często dzieci, ich umiejętności, inteligencja, one mogą iść w parze z tym dorosłym, że tu nie chodzi o kwestię wyników, że można z tym dzieckiem rozmawiać i ono będzie miało równie wartościowe spostrzeżenia co ten dorosły. Tylko oczywiście ze swojej perspektywy. I bardziej uczymy dorosłych, pokazujemy Jak to jest chwilę mieć okulary tych naszych ówczesnych dzieci, z którymi my mamy do czynienia na co dzień? Bo dzieci są jakby obrazem świata, którego my nie zobaczymy. Kiedyś przeczytałam taki cytat i on jest też naszym, jednym z naszych takich przewodnich cytatów na naszej stronie. No bo to dzieci będą rządzić tym światem kiedyś, prawda? Jako tacy dorośli i chcielibyśmy stanąć bliżej nich. Dlatego też na tej naszej poprzedniej audycji pokazywałyśmy...
Na naszej stronie rodzic dziecko.
Tak, tak. Dokładnie. Ale pokazywaliśmy my obie i tym dziadkom, każdemu dorosłemu.
No tak, bo czasem jest wspaniałe są relacje. No... Nie sprawiają kłopotu
tak.
Między rodzicami a dziećmi i wkracza w to część następnego pokolenia, znaczy poprzedniego, czyli dziadkowie.
Którzy też nie ogarniają tej technologii, prawda?
Oczywiście.
I którzy mają dobre chęci, ale z dobrymi chęciami i tak dalej. Można coś zburzyć.
Mhm. No oczywiście tak, natomiast do tego, żeby dziecko się prawidłowo rozwijało, owszem, jest potrzebne doświadczenie dziadka i rodzica przede wszystkim również, bo tak naprawdę my, reprezentując trzy różne punkty widzenia, możemy też reprezentować trzy różne pokolenia, w których przyszło nam dorastać. I teraz znowu powtórzę, to nie jest tak, że moja rzeczywistość, kiedy miałem 15 lat, to jest dokładnie ta sama, z którą się zmierzają dzisiaj młodzi ludzie w wieku 15 lat. To jest zupełnie inny świat. To jest świat, który jest morzem możliwości, ale morzem zagrożeń w tym samym. To jest świat, w którym my rozmawiając z kim, możemy rozmawiać z kimś pod kątem dziadków chociażby. Dzisiaj jesteśmy w stanie mieć kontakt z ciocią, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku przypuszczalnie, ponieważ mamy komunikatory Skype, WhatsApp, Facebook i tak dalej. Super. I to jest to budowanie więzi, które być może we wcześniejszej rzeczywistości byłyby niewykonalne. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że my nie do końca wiemy, kto jest po drugiej stronie monitora. Nie wiemy, kim są ci ludzie. Często, nawet w tej chwili żyjemy w erze dezinformacji. Musimy tak naprawdę badać źródło, zanim uwierzymy w coś, ponieważ tych informacji jest tyle, tak wiele, że nie wiemy, którą wybrać, to jest raz. Natomiast skoro my nie wiemy, którą wybrać, to tym bardziej nasze dzieci.
Też właśnie ważne jest to, żeby w tym przebodźcowaniu, w jakim funkcjonujemy na co dzień, szukać takiego balansu, szukać granic, układać je. I też nasz ten pomysł, jaki wypłynął, jaki gdzieś przerobiliśmy na coś prawdziwego, ma za zadanie pokazać rodzicom, że rodzicom dorosłym, że ważne jest dla dziecka stawianie granic, że ważne jest formułowanie nie listy zakazów i nakazów, a raczej listy takich rzeczy, które
w jaki sposób? Ja poproszę o krótki przykład, bo wszystko to jest bardzo ważne, ale tak sobie myślę, że gdybym słyszała po drugiej stronie i chciałabym coś wziąć dla siebie, to
chociażby w tym, że jako rodzice,
życia wzięty przykład.
Że jako rodzice możemy kontrolować sieć i to, co robi dziecko w sieci.
To znaczy też nauczyć się poniekąd tej sieci. Czyli musimy sobie też zadać trudu. Jeżeli córka na przykład zafascynowana jest, nie wiem,
mango
jakąś
albo,
konkretną stroną, no to trzeba wejść. Żeby rozmawiać, trzeba wiedzieć o czym.
Tak, przykłady z życia. Zobaczcie państwo, jakie ładne słowo motylek. I jak nasza córka zaczyna być zafiksowana na temat tego, że należy do grupy motylków i ona jest w to mocno wkręcona, w tym przestaje jeść albo zaczyna mieć jakieś dziwne zachowania związane z jedzeniem, to jak ja sobie wpiszę w internet, zadam sobie, tak jak powiedziałaś, ten trud, żeby wpisać zainteresowanie nastolatki motylami, motylkami, co to jest, to mogę dojść do grup pro-ana, czyli propagujących anoreksję, ponieważ motylki w sieci to są dziewczyny zazwyczaj nazywane, które mają anoreksję albo propagują niezdrowe podejście do jedzenia, głodzenie się. Więc to jest taki najprostszy z przykładów. Że
niewiedza kosztuje.
Tak, niewiedza kosztuje.
Bardzo dużo.
I to jest wielkie ryzyko, bo tutaj jakby hasło, też zobaczcie, delikatne, no motylki, no to tak jakby dla dorosłego czy dla babci, to w ogóle kompletnie jakaś abstrakcja, żeby to miało znaczyć coś złego i
bardzo
być zagrażające, prawda?
Dziwne.
A tutaj jakby jak ja to wpiszę, jak ja zacznę się zaciekawiać, bo nawet jak ona ma to na stronie otwarte, to motylki, dobra, oj tam, I idę dalej, bo przecież to nie jest nic złego. A tutaj to, co Adam, ty powiedziałeś, 15-letni nastolatek dziś, a 15-letni nastolatek kiedyś, a jeszcze 40 lat temu, to totalnie w ogóle przepaść. I tutaj tak jakby chociażby znaczenie różnych rzeczy. Dla moich córek, nie wiem, tęcza to oznacza, że przy tęczy stoi skrzat i trzyma, nie wiem, kuwerek ze złotem, bo mają taką bajkę. Dla mojej babci tęcza oznacza, no tęcza to tęcza i była burza, a dla kogoś w dzisiejszych czasach to znaczy zupełnie co innego i o to można się bić i można ją palić. Więc tak jakby tutaj jest przeróżne są kwestie jakby nazewnictwa nawet.
Dorośli, żeby ty powiedziałaś o tym poziomie, o tym jakby z jednej i z drugiej strony wydawałoby się, kiedy chce się dojść do konsensusu, do porozumienia, kiedy mówimy o poprawnej komunikacji, to musi być dobra wola. Ale to takie proste powiedzieć, natomiast o wiele trudniej jest w rzeczywistości.
Oczywiście, bo pierwszym inhibitorem komunikacji są emocje. I teraz pamiętajmy, że w rozmowie z naszym dorastającym dzieckiem, którego mózg rządzi się pewnymi prawami i one są, znowu powtórzę, w głównej mierze nastawione na emocjonalne reakcje na różne
bodźce. O czym powinni dorośli pamiętać?
Zawsze. To nie jest tak, drogi rodzicu, że podczas już tej małej porażki, która nazywa się kłótnią podczas komunikacji, wylewasz swoją opinię, swoje gdzieś tam żale swojemu synowi, córce, a tak naprawdę oni patrzą na ciebie z twarzą w tym momencie zamrożoną, a ty się dziwisz, dlaczego nie płaczą razem z tobą, no to muszę ci powiedzieć, że to jest naturalna sprawa, ponieważ w pewnym etapie rozwoju mózgu nie jesteśmy w stanie rozpoznać emocji drugiej osoby. Nie jesteśmy w stanie na przykład zrozumieć, dlaczego moja mama płacze i o co jej chodzi. I teraz ten brak zrozumienia może powodować...
Może być zupełnie inaczej odbierany przez ten dorosły.
Jakby się w innym języku mówili.
Dokładnie
każdy,
tak. No dokładnie tak. Ja teraz znowu wrócę, powtórzę. Empatia, zrozumienie, edukacja i uświadomienie sobie tego, w jakim etapie znajduje się moje dziecko rozwoju i
wiedza.
Ograniczenie oczekiwań z tym związanych. To znaczy, że jeżeli mam 15-letniego syna albo córkę, to ja muszę pamiętać jako rodzic, jak z nim rozmawiać. Czyli po pierwsze zwracać uwagę znowu, jak w życiu, na potrzeby. Chwalić za malutkie rzeczy, wyrażać dumę z tego, że...
To są małe rzeczy.
Najmniejsze na świecie. To są małe kroki do wielkich rzeczy.
Tak jakby zapytała się, jak to zrobić. No właśnie tak, powolutku, krok po kroku.
Zawsze pochwała daje większe i wspanialsze rezultaty niż jakakolwiek kara.
Albo nawet...
Bo ten młody człowiek się przyzwyczaja często w takim przypadku do karania i właściwie ryzykuje. Jest mu wszystko jedno, bo i tak wie, że będzie ukarany.
Bo lubi ryzykować.
Tak, ale nawet takie coś, jak dorosły przyznaje się do błędu. Słuchaj, ja nie umiem za bardzo. Mam czasem wrażenie, że nie umiem się z tobą porozumieć. Jak ja rozmawiam z rodzicami, jak jesteśmy na terapii rodzinnej, to staram się, żeby rodzic mówił do dziecka, dziecko do rodzica, bo oni często mówią do mnie, wie pani, ja nie umiem się z nią porozumieć. Ja mówię, to proszę jej to powiedzieć, siedzi tutaj obok. Że Zosia, czasem nie wiem, jak się z tobą porozumieć. Że jak dziecko to usłyszy, to często jest to taki pierwszy krok do tego, mamo, ja czasami też nie wiem, jak do ciebie mówić. Jakby mam wrażenie, że ty mi w ogóle nie rozumiesz, co ja do ciebie mówię. I to jest, wiecie, takie sprowadzenie też tej komunikacji do tego, że słuchaj, możemy tak mieć. Co możemy z tym zrobić, bardziej zapytajmy. No bo jakby doszliśmy do tego, że ty wychodzisz, wkurzasz się, ja płaczę, bo mam poczucie takiego zranienia. A jakbyśmy zapytali dziecko, jak myślisz, czego mama jest smutna? No pewnie nie wiem, bo wróciłam późno, czy nie wiem. Co się takiego stało, nie? Co się takiego wielkiego stało, że byłam u Zośki do, nie wiem, 15, no nie? I tutaj często tak jakby te nieadekwatne reakcje rodzica, więc ta emocjonalność, to nawet nie traktujmy tego, też taki mój apel do naszych wszystkich słuchaczy.
Ale nie możemy też tak żyć bardzo uważnie, żeby
dokładnie.
Na każde słowo
uważać.
I na każdą tak
bo możemy
sytuację
powiedzieć...
jakby planować, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić, żeby tak nie odebrać tego, co tu wybrzmiewa.
Tak, ja bym chciała właśnie, żebyśmy dzisiaj kończąc tę audycję pomyśleli sobie, że każdy z nas, ja... Pewnie wy tu ze mną, jak siedzicie, popełniamy jakieś tam mniejsze lub większe błędy. I tak jak powiedziałaś, ja sobie robię codziennie jakiś taki rachunek sumienia i sobie myślę, kurczę, to muszę jutro to poprawić w stosunku do moich dziewczyn, no nie? Że jutro ja o to zapytam, bo dzisiaj tego nie zrobiłam. A nie punktuję się, nie chodzi, żeby się tak punktować, prawda? Bardziej takie coś, że chciałabym codziennie być w sumie lepszą mamą właściwie. Że chciałabym zobaczyć, jak to
oczywiście.
Jest. I nawet jak wczoraj mi coś nie poszło, nie?
Tak.
Dla siebie samej.
Tak, bardziej takiego, że przecież to, co Adam też wcześniej powiedział, przecież to jest moje dziecko, no nie? I jakby chcę być bliżej i jakby pewnie będę robić błędy. Ja swoje, ono swoje, my jako dzieci też robiliśmy swoje względem rodziców i odwrotnie. Więc tak jakby punktowanie i obwinianie się nie ma sensu.
Żeby w momencie, kiedy coś się wydarzy trudnego, dramatycznego, kiedy ta grupa, nawet jeśli jesteśmy przekonani, że jest wszystko idealnie, jest fajnie w naszej rodzinie, w naszym domu, ale jeśli zdarzy się coś, co sprawi, że ten młody człowiek popada w zachowania ryzykowne, niebezpieczne, czy coś się w jego historii dzieje, że będzie możliwość rozmowy i on do nas przyjdzie.
Tak, jasne.
I o to cieknie. W tym wszystkim chodzi, żeby nie bał się rodziców, żeby nie bali się nas. Bo pod kątem komunikacji przychodzi mi jeszcze taka metafora na myśl, że żyjemy w czasach, gdzie jest kult piękna. Gdzie jest kult tego, że musimy wszyscy, bądź chcemy poświadomie, najszybsi, najlepsi, najpiękniejsi, najmądrzejsi. Okej, musimy pamiętać jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie możemy wymagać od mrówki, żeby była tak wielka jak słoń. Nie możemy wymagać od kota, żeby był tak szybki i zwinny jak gepard. Ponieważ każdy z nas ma pewien, znowu wrócę do początku naszych rozmów, każdy ma talent do czegoś innego. I teraz najważniejsze moim zdaniem w rodzicielstwie jest to, żeby nasze dzieci zawsze chciały do nas wracać, cokolwiek się nie dzieje, jest jakiegokolwiek miejsca na świecie, miałyby to zrobić, że zawsze jest mama, zawsze jest tata, jako znowu powtórzę, nawigatorzy mojego życia, partnerzy, którym ufam, których kocham nad życie, którzy kochają mnie. I dlaczego też o tym mówię? Bo w kulcie piękna lubimy chodzić na siłownię, tak? I teraz komunikacja i siłownia ma jeden wspólny mianownik, jeden wspólny element. Mianowicie, drogi rodzicu, idziemy na siłownię wspólnie, mamy swoje, owszem, oczekiwania, ale one wynikają z tego, że my zdajemy sobie sprawę z tego, jakie mankamenty chcemy poprawić. Bo chcę na przykład mieć, nie wiem, większe ramiona albo smuklejszą sylwetkę.
Jest powód, konkretny powód, dla którego podejmujemy decyzję.
Zdaję sobie sprawę ze swoich niedociągnięć, jestem otwarcie w stanie się do nich przyznać i w komunikacji z dziećmi, z każdym jest dokładnie tak samo. To, co powiedziała Kasia, zdajmy sobie sprawę z tego, jakie komunikaty nam przeszkadzają. To znaczy, znajdźmy wspólny język, zrozummy siebie nawzajem. Zawsze postawienie siebie w roli drugiej osoby jest moim zdaniem kluczem do zrozumienia siebie nawzajem, bo świat jest tak naprawdę nasz. Ani mój, ani twój, tylko nasz wspólny. I to, gdzie my się z nim znajdujemy, tak naprawdę zależy od nas samych, ale znowu wrócę, empatia, czyli co może czuć moja mama na to, co mówię, co ja czuję, kiedy ona mi coś mówi. I mówienie pewnych rzeczy na głos. Nie duszenie tego w sobie, ponieważ nie ma nic gorszego.
No właśnie, tu zatrzymaliśmy się, ale to tak właśnie jest. Nie ma chyba nic gorszego jak pozostawienie problemu, który rośnie gdzieś tam, w środku. No i wtedy to już jest o wiele trudniej powrócić.
Zdecydowanie, ponieważ taki problem
tak
może...
Tak zwanych niezałatwionych spraw,
tematów, niedopowiedzianych
niedokończonych
słów. Tak.
Tak, rozmów.
Tak. Dokładnie. Ponieważ takie problemy później w nas tkwią.
I na terapię wtedy.
Dokładnie tak.
Pojawiają.
I tak naprawdę one przybierają w nas taką formę, taką wielkość, że po pierwsze jest nam wstyd, że taką formę przybrały, że nie wiemy jak sobie z nimi poradzić, ponieważ słowo nie wiem jest oznaką...
Słabości,
a my nie lubimy słabości. Nie lubimy się na przykład przyznawać do tego, co nas gryzie. Ponieważ boimy się znowu oceny.
Ale to nieprawda.
Absolutnie.
Ja myślę sobie właśnie, że w ogóle
i od kogo taki młody człowiek powinien usłyszeć, że to nieprawda, że można
od
nie
rodziców.
Wiedzieć.
I właśnie to jest taka trochę puenta tego całego spotkania, że ja łatwiej przyjdę do kogoś, jak mi będzie trudno, kto, tak jak ja, popełnia czasem błędy, nie jest doskonały. Czyli jak będę otwarcie jako rodzic mówić też o tym, kurczę, to mi nie wyszło, przepraszam, umieć takie najprostsze zwroty i rozmawiać też o takich swoich jakby niepowodzeniach, że wiesz, czasami mi też było trudno. Na moich dzieci to zawsze takie odkrywcze, jak sobie rozmawiamy i ja wie, aj, też tak miałam, jak byłam mała w sumie. I ona mówi, naprawdę, mamo, serio, ty też tak miałaś? I dziecku wtedy jest łatwiej, gdy ono widzi, że nie muszę być doskonały w domu, bo właśnie to jest takie miejsce, moja bezpieczna wyspa, przystań, że ja mam tam rodziców, którzy też tak mają jak ja czasami, że coś mi się nie udaje, że nawet jak się kłócimy, to się godzimy, że umiemy rozmawiać, że próbujemy, prawda? I myślę, że łatwiej nam jako ludziom zwracać się do osób, które umieją popełniać błąd. Bo sami też tacy jesteśmy po prostu.
Wielokrotnie, kiedy rozstajemy się z państwem, niezależnie od tematu, czy to jest temat związany z uzależnieniem, czy są to właśnie świadectwa na przykład gości ze wspólnoty AA, czy państw grup rodzinnych Al-Anon, już dorosłych, które wracają do przeszłości, opowiadają o różnych sytuacjach. Mówią na przykład tydzień temu powracał temat nadopiekuńczości, nadkontroli, nie pamiętam czego jeszcze nad, ale bardzo wiele było tych nad.
Pamiętaj, że wszystko nad jest ponad normę.
I że to nie tylko ich życie wtedy jest dramatem, ale także życie całej rodziny. I tu mówiły o tym, jak ważne to jest, by tego nie robić, by się z tego wyzwolić, by dać oddech właśnie młodym ludziom, w tym dzieciom. I całe życie się uczymy. Zawsze jest ten jeden wniosek, jak ważna jest rola edukacji, ale takiej świadomej edukacji, takiej od serca, takiej nie tylko poczytam i już, prawda?
Naturalnie edukacji, której wszyscy chcemy. Dla własnego dobra, wspólnego dobra.
Kasia mówi dom, a potem jest ta szkoła. Ta szkoła, w której młodzi ludzie spędzają w tej chwili zdecydowanie więcej czasu niż w domu. I tu niekwestionowana rola wychowawcy, pedagoga.
Pedagoga, który...
Jest pan pedagogiem.
Tak, rola pedagoga, który, drodzy państwo, wie, ile może od kogo wymagać. Bo...
Czyli musi pan znać doskonale swoich podopiecznych.
Najpierw tak, zawsze staram się.
Trzeba mieć czas, żeby chcieć ich poznać.
Oni mnie fascynują. Każdy z nich to jest oddzielna historia, oddzielna tak naprawdę osobowość. To są ludzie, od których się ja sam osobiście bardzo dużo uczę. I tak naprawdę, żeby wiedzieć, jakie oni mają potrzeby, jakie mają przede wszystkim możliwości. Bo też, żeby mieć potrzeby, uważam, każdy, tak jak powiedziałem, ma swoje potrzeby. Każdy chce zostać, znaczy chcą zostać między innymi piłkarzem, albo artystką, albo kimkolwiek innym. To, żeby wiedzieć, jaki materiał im podać, należy ich znać na tyle, żeby wiedzieć, na co ich stać na dzisiaj. I należy również pamiętać o tym, że to nie jest tak, że dzisiaj Zosia jest najlepsza z matematyki, ponieważ ona jej chodzi do głowy najłatwiej tak naprawdę.
Ale zdolna.
Tak, jest zdolna i ma umysł
cisły. Ma talent w tym kierunku.
Ale to nie zmienia faktu, że ta sama Zosia może się rozwinąć w zupełnie w innej branży.
Bo pięknie będzie śpiewała.
50 lat. Oczywiście, że tak, bo ktoś jej o tym powie. Bo
być może ktoś to nie usłyszy.
Być może to nie jest ten talent. Albo to nie jest jeszcze to dla niej, tak? Także znowu empatia, także znowu relacja, także znowu budowanie tej więzi między nauczycielem, rodzicem i dzieckiem. Takie idealne trio do rozwoju.
Gdybyśmy chcieli poczytać, popatrzeć, to znajdziemy ten wasz projekt na stronie...
Rodzic Dziecko.
Rodzic Dziecko.
I zapraszamy.
Poszukamy w Google'ach. Co na dobranoc? Na pożegnanie?
Ja życzę powodzenia nam wszystkim niedoskonałym.
Podróżujmy.
Tak, udawajmy się.
Nie bójmy się przygody. Powiedzieć, że nie wiem, poszukam. Pomogę ci, będę razem z tobą.
Naturalnie.
A te, kiedyś rozmawialiśmy o takich metodach profilaktyki, prewencji, właśnie między innymi spotkaniach z rodzicami, czy z młodymi ludźmi, w których opowiadało się o szkodliwości, od choćby substancji, czy zapobiegania najróżniejszym uzależnieniom. Tu umiejętność rozmowy także jest ogromnie potrzebna.
Zdecydowanie.
I wiedza na ten temat.
I wiedza, i chęć zdobycia.
I tego życzymy państwu na dobranoc.
A ja ze swojej strony życzę każdemu z nas i rodzicom, żebyśmy wierzyli w nasze dzieci tak, jak kiedyś chcieliśmy, żeby w nas uwierzono.
To piękna puenta. Dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy bardzo.
Katarzyna Walczewska, terapeuta uzależnień. I Adam Rus, pedagog, trener umiejętności miękkich dziś.
Dziękuję
byli państwa i naszymi gośćmi.
Spokojnej
nocy.
Dobranoc.